Chciałbym, żebyście się poczuli w takim odpocznieniu, zanim zaczniemy czytać Boże Słowo. To jest ważna chwila, ważny moment, kiedy sięgamy do Bożego Słowa i chcemy rozważać najważniejsze rzeczy. Bo przecież to, co jest napisane w Piśmie Świętym, to są sprawy absolutnie najważniejsze. Dla życia człowieka, dla mnie, dla Ciebie. I dzisiaj chcę się z Wami dzielić jedną z przypowieści Jezusa i myślę, że jest to chyba najbardziej znana przypowieść Jezusa. Na podstawie tej przypowieści powstały przedstawienia teatralne, sztuki baletowe, malarze stworzyli różnego rodzaju obrazy. Ta przypowieść znana jest w różnych kulturach i religiach, a ci, którzy ją znają, niektórzy nawet nie wiedzą, że pochodzi z Pisma Świętego i że opowiedział ją Pan Jezus. Jest bardziej znana niż tekst, fragmenty Pisma Świętego. To przypowieść o synu marnotrawnym. Można powiedzieć tak, znamy ją, czytaliśmy ją dziesiątki razy. Czy można jeszcze coś powiedzieć na temat przypowieści o synu marnotrawnym? Czy można jeszcze coś powiedzieć na ten temat? Myślę, że każdy kaznodzieja przynajmniej raz w ciągu swojego życia, a myślę, że wiele więcej niż raz swojego życia, głosi kazanie, opierając się o tą, no muszę powiedzieć, niezwykłą przypowieść. I chcę dlatego do niej jeszcze dzisiaj raz pośród Was sięgnąć i spróbujemy może nowe pokłady, a może te same pokłady, ale podane w nowy sposób sprawią, że treści, które Pan Jezus przekazał w tej przypowieści, staną się dla nas na nowo żywe, ważne i aktualne. A więc Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od wersetu 11, przypowieść o synu marnotrawnym. Taki został nadany tytuł przez ziemskich autorów tej przypowieści i tak już jest znana. Ja oczywiście dałbym osobiście inny tytuł tej przypowieści, ale ona jest znana właśnie pod tym tytułem, poprzez to, że tłumacze Pisma Świętego taki nagłówek postawili nad tym fragmentem Pisma. Potem rzekł, chodzi Jezusa, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijmy je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ja akurat mam jedno dziecko i to córka. Niektórzy z was mają więcej dzieci. I wiecie, że jeśli się ma dwoje, troje, czworo dzieci, to każde jest inne. Jak rozmawiam z mamą, która ma czwórkę dzieci z naszego zboru, to ona to potwierdza, że każde dziecko jest inne. Dziecko tych samych rodziców, dziecko wychowane w tym samym domu, ale inne. Dziecko tego tak samo kochane, ale inne. Jakbyście byli do wyboru, to którego syna byście chcieli mieć z tych dwóch? Gdyby wam był dany taki wybór. Młodszego czy starszego? Spokojnie z odpowiedziami. Młodszy, gdy sobie go próbowałem scharakteryzować, to taki niespokojny duch. To taki człowiek, taki chłopak ciekawy świata. Pojechałby gdzieś, spakowałby plecak. Spragniony wolności, wrzuciłby gitarę na plecy i wsiadł do pociągu byle jakiego. Taki, który myślał, że w życiu to najważniejsze, żeby pożyć. Nie wiem, czy kochamy takie dzieci. Nie wiem, czy macie takich synów. A drugi. Odpowiedzialny. Pościelone zawsze łóżko. Posprzątane na biurku. Posłuszny. Dobre dziecko. Dobry chłopak. Ale mi się, Panie Boże, udał. Tak byli to synowie. Z jednego domu. Z jednego ojca. Najprawdopodobniej z jednej matki. Dwóch różnych. No i trzecią postacią ważną tej przypowieści to ojciec. Ojciec niezwykły. Ojciec wspaniały. Wzór ojcostwa. Piękna postać. Postać pełna owocu Ducha Świętego. Gdybyśmy mieli wybór, ojca się nie wybiera, wiecie o tym. Ale gdyby ktoś z nas mógł sobie wybrać ojca, to by chciał taki jak z tej przypowieści. Taki jak z tej przypowieści. Naprawdę niezwykły ojciec, gdy będziemy się wczytywać w postawy tego ojca, one są naprawdę niezwykłe. Ostatnio, kiedy mieliśmy zajęcia w seminarium, uczestnicy, studenci zapytali mnie, rozmawialiśmy o tym, czy przypowieści Pana Jezusa i konkretnie właśnie pytali o przypowieść o synu marnotrawnym. Czy to prawdziwa historia? Czy Pan Jezus opowiedział tę historię dlatego, że bardzo chciał przekazać ważną prawdę biblijną. I na potrzeby prawdy biblijnej, na potrzeby zrobienia takiej głębokiej ilustracji użył takiej przypowieści. Wiecie, na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli ta historia jest prawdziwa, a więc był taki ojciec i miał dwóch takich synów, to tym bardziej ta historia jest wręcz niesamowita i niewiarygodna. Oczywiście to niewiele zmienia, jeżeli chodzi o to, co Pan Jezus chciał powiedzieć. To niewiele wnosi. W każdym przypadku treść tutaj podana jest wyjątkowa, wspaniała i bogata. Oczywiście są bibliści, którzy mówią, że taka historia mogła mieć miejsce faktycznie na ziemi. Inni mówią, że to takie nauczanie dydaktyczne po to, żeby przedstawić, ilustrować bardzo ważną prawdę. Jaki jest ojciec w tej przypowieści? Ojciec jest raczej bogaty. Ma sług, ma jakiś majątek. Ojciec w tej przypowieści jest hojny. Nie jest skąpy. Jeśli syn poprosił go o swoje dziedzictwo, ojciec powiedział: prosisz? Proszę, daję ci. Nie powiedział: ale musisz napisać oświadczenie. Ja czasami tak robię. Okej, ale musi być oświadczenie. W domu nawet tak robię. I mamy różne oświadczenia. Nieraz śmieszne, śmiejemy się z nim, gdzieś tam sobie wyciągnę. Dominika podpisała oświadczenie. Ojciec jest kochający. Ojciec jest cierpliwy. Ojciec jest miłosierny. Ojciec jest łaskawy. I ten ojciec jest nieprawdopodobnie mądry. On jest tak mądry, że aż nie mogę się nadziwić jego mądrości, bo gdy próbuję siebie w jakiś sposób postawić w tej sytuacji, nie jestem w stanie się tak zachować, jak on się potrafił zachować. Przy całej swojej miłości, przy całej swojej łaskawości i miłosierdziu jest nieprawdopodobnie mądrym ojcem. Dlatego, że kiedy młodszy syn zabrał swój majątek i stanął w drzwiach i powiedział: tato, wyjeżdżam. Nie szukaj mnie. Gdy zechcę, to wrócę. To ten ojciec stał, coś sobie na pewno myślał. Może miał w oczach łzy, podejrzewam, że mógł mieć w oczach łzy. Nie zatrzymywał na siłę swojego syna, pozwolił mu odjechać. A na drugi dzień nie wziął gońców i nie wysłał i powiedział: śledźcie go, gdzie jest. Jak mu będzie źle się działo, no to my jakoś się nim, co zrobimy, pomożemy mu. A jak już syn zaczął prowadzić takie hulaszcze, grzeszne życie i gdyby ojciec wiedział, że ten syn już roztrwonił swój majątek, to ojciec nie wysyłał mu czeków, nie wysyłał mu dodatkowych pieniędzy, nie sponsorował go, no żeby ten syn jakoś żył. No jest taki, jak jest, ale wyślemy mu trochę pieniędzy, niech chociaż na to jedzenie ma. Ojciec nie sponsorował grzechu tutaj. Syn wziął dziedzictwo, odjechał. Ojciec codziennie, wygląda, że codziennie wychodził i codziennie czekał. Ale nie wysyłał mu czeków. Ktoś powie, ale przecież jest inna przypowieść. Jest przypowieść na przykład o zgubionej owcy. I jeżeli jest zgubiona owca, to gdy jedna ze 100 się zgubiła, to pasterz co zrobił? Zostawił 99 i poszedł za tą owcą. Jest przypowieść o zaginionej monecie, drachmie. I w tej przypowieści ta osoba, która zgubiła, co zrobiła? Zaczęła szukać tej monety, którą zgubiła. Tutaj ojciec ma nieco inną postawę. I kiedy dokładnie wczytamy się w tę historię, to są dwie czy trzy różne sytuacje. Tam mamy do czynienia z owcą, która się co zrobiła? Zagubiła. Zagubiła. Pogubiła się w życiu. Owca, no my jesteśmy nazwani też owcami, ale z tego co wiem, to owca nie należy do zbyt mądrych zwierząt. Takiej kura też nie jest zbyt mądra, ale do kury akurat nie mamy porównania. Nie? Ale owca nie jest zbyt mądrym zwierzęciem. Owca potrzebuje absolutnie, żeby ją doglądać, żeby ją pilnować, bo jakby nie było pasterza, to ona po prostu by sobie w życiu rady nie dała, jak dziecko. I tutaj mamy przykład owcy, która się zagubiła. I gdybym ja dostał informację, że dostał SMS-a, tato, nie wiem, gdzie jestem. Zgubiłam się. I nagle telefon się rozładował. To ja bym po prostu ubrał się, wsiadł w samochód i pojechał gdzieś szukać. No nie wiem gdzie, pojechałbym szukać. No już telefon nie działa. Jak to? Ale to było inaczej. Syn stanął w drzwiach i powiedział, tato, odchodzę. To jest mój wybór. To jest moja decyzja. Ja wiem, co robię. Ja chcę odejść. Ja chcę spróbować życia na własne konto. To zabawnie by to zabrzmiało. Na własne konto z pieniędzy ojca, tak? No, ale przeważnie to tak dzieci tak startują. Na własne konto, ale z pieniędzy rodziców. Później dopiero jakoś tam w życiu sobie to powoli sobie układają. A więc ten syn całkowicie podjął wolną decyzję o odejściu. Dlatego ojciec, jak powiedziałem, nie posyłał za nim, ale czekał pełen miłości. Ja nie wiem, czy bym dał radę. Dzięki Panu Bogu chyba takiej sytuacji w życiu już nie będę miał. Z synem przynajmniej. Mam nadzieję, że w ogóle nie będę miał. Nie wiem, czy bym dał radę. Ten ojciec, jak wiemy, był bardzo kochający i bardzo mądry. Czekał, wychodził, rozmyślał, głowił się, co zrobić. Dalej czekał na swojego syna. I dzięki tej postawie, dzięki temu, że nie sponsorował grzechu syna, że nie utrzymywał go tak, wiecie, żeby jednak na powierzchni. On już wszystko roztrwonił, ale ja go znalazłem i tam mu zawsze ten czek co miesiąc, konto mu zawsze doładuje co miesiąc. I go utrzymując w tym stanie, najprawdopodobniej ten syn by sobie tak żył, no bo jeszcze na powierzchni się co robi? Utrzymuje, jak się utrzymuje na powierzchni, no to jeszcze jakoś pożyjemy. Ojciec, nie wiem, może świadomie, nie wiem, to tu nie jest dokładnie powiedziane, pozwolił przez swoją mądrą postawę, aby ten syn osiągnął dno. Osiągnął dno, a osiągnięcie dna to jest taki moment, że już niżej spać się nie da, można się jedynie co zrobić? Próbować odbić. On osiągnął absolutne dno. W swoim moralnym życiu, w swoim społecznym życiu. Sam chyba o sobie już zaczął źle myśleć. I wtedy, kiedy to dno osiągnął, wtedy przyszła chwila na bardzo głęboką refleksję. Bardzo głęboką. I ta bardzo głęboka refleksja sprowadza się do słów wejrzał w siebie. To jest wielka umiejętność. Niedawno o tym mówiłem. Wejrzeć w siebie. Tak nam trudno jest wejrzeć w siebie, ale ten syn znalazł się w takim momencie, że powiedział, wejrzał w siebie. Czy to jest taka próba oceny własnego życia? I on to życie spróbował ocenić, spróbował na nie uczciwie spojrzeć. Ale też bardzo ważna rzecz. On wspomniał dom rodzinny. Powiedział, najemnicy mojego ojca mają lepiej niż ja. On wspomniał ojca. I to była bardzo druga, ważna refleksja. Że w końcu zaczął rozmyślać o ojcu i pomyślał sobie, tam mi było naprawdę dobrze. Tam przy Bogu było mi naprawdę dobrze. Przy ojcu. Trzecia rzecz to, że on postanowił powrócić. Powiedział, wstanę, pójdę, wyznam moją winę, wyznam mój grzech, nie będę udawał. Po prostu tak jak jest, powiem. A więc widać, że ten młody, kiedyś zbuntowany, pełen takiej niezależności człowiek uniża się. Bo nie jest łatwo stanąć i powiedzieć, przyznać się do błędu. Ja widzę na przykład to w takich relacjach, szczególnie to widać w takich bliskich relacjach, jak ktoś ewidentnie zrobił źle, no dał plamę, ale broni się do ostatniej kropli krwi. wszelkie argumenty jeszcze próbuje wyciągnąć i użyć, żeby powiedzieć, że on miał uzasadnienie, żeby się tak zachować. Nawet kiedy trudno to uzasadnienie znaleźć. Ale w momencie, w którym jest jakaś forma uniżenia i ten syn z tego niezależnego chłopaka uniża się i dochodzi do takiego momentu, w którym mówi: zgrzeszyłem, wraca, idzie, wykonuje to, co sobie postanowił. To nie jest tylko takie, wiecie, mocne postanowienie w tym momencie i się to postanowienie kończy, gdy już schodzimy po schodach z widlowego, na przykład wychodzimy z kaplicy, że to już jest koniec naszego postanowienia. To postanowienie miało przełożenie na to, że on faktycznie wstał, poszedł i tam, gdy już się zbliżał, to ojciec już czekał. Znów do tego ojca, bo to ojciec jest tutaj najwspanialszą postacią tej historii, tej przypowieści. Ojciec już stał, ojciec już czekał, ojciec już rzuca mu się na szyję, ojciec już mu nie robi wyrzutów, już nie mówi mu: słuchaj. Ojciec słucha, syn mówi: ojcze, zgrzeszyłem. Syn, ojciec to już mówi: wszystko jest załatwione. Teraz szaty nowe. Przebierzcie, to jest mój syn, przebierzcie go. Przynieście ten strój, który jest strojem dziedzica, strojem syna. Przebierzcie go, dajcie mu sandały. On boso przyszedł, jak on wygląda. Dajcie mu pierścień na rękę. I dał dyspozycję: słuchajcie, robimy ucztę, będzie uczta. Mój syn wrócił. Kosztowało mnie to wiele, może trochę posiwiałem. Czekałem, nigdy nie zapomniałem, ale syn wrócił. Będziemy się radować, będziemy się weselić. To tyle, jeśli chodzi o ojca, może na tym etapie. To tyle, jeżeli chodzi o młodszego syna, który przeżył głęboką przemianę, który osiągnął taki stan dna, jak to mówimy obrazowo, postanowił wrócić. Ojciec go akceptuje, przyjmuje, sprawia, że znów staje się dziedzicem. Ale też u tego syna widzimy, czym jest prawdziwe nawrócenie. Jeśli szukamy jakiegoś wzorca prawdziwego, dogłębnego nawrócenia w Biblii, to jest właśnie ta historia. Ta historia pokazuje, czym jest nawrócenie. Ze wszystkimi jego aspektami woli, umysłu, decyzji, wykonania. Pokazuje oczywiście, jaki jest ojciec, jaki jest Bóg, ale też pokazuje, jak przychodzimy do Boga, jakie procesy w nas zachodzą. Może czasami o tym nie wiemy, ale one się dokonują. A teraz co myślicie o starszym synu? Powiedziałem na początku, że to taki poukładany, odpowiedzialny, posłuszny. Starszy syn prezentuje się dużo lepiej przy pierwszym czytaniu, przy takim początkowym czytaniu tej przypowieści. A nawet zauważyłem, że niektórzy w ogóle o nim nie wspominają przy przypowieści o synu marnotrawnym. Jak gdyby ta historia zamykają między ojcem i młodszym synem i kończy się: był umarły, ożył, weselmy i radujmy się, koniec przypowieści. Starszy syn jak gdyby był wyrzucony na margines, ale przecież on w tej przypowieści nie znalazł się przypadkowo. Wystarczyłaby przecież przypowieść o ojcu i o synu marnotrawnym, ale jednak tu są dwaj synowie. I pierwszy ma znaczenie, jego osoba w tej przypowieści, i osoba drugiego ma ogromne znaczenie w tej przypowieści. On tam znalazł się dla jakiegoś celu. Ciekawe jest, że popatrzcie, ten syn jest tam, gdzie powinien być, bo jest w pracy. On, i gdy przychodzi brat i ojciec czeka, to syn jest gdzie? Syn jest na polu. Syn pracuje, syn sprząta. Syn robi to, co powinien robić syn. Każdy ojciec byłby dumny. Schodzi, wraca z swojej pracy, przychodzi, słyszy muzykę, słyszy tańce, jest zdziwiony, co to się dzieje, woła jednego ze sług i ten sługa mu mówi, że twój brat wrócił. No i teraz wychodzi coś z tego starszego brata, co powinno nam dać troszkę do myślenia. Niby jest wszystko w porządku. Niby posłuszeństwo, niby służba dla ojca. Okazuje się, że gdy brat wraca i on się dowiaduje, że tato się raduje, że cały dom się ratuje, w 28 wersecie czytamy: rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Rozgniewał się. Rozgniewało go to, że wrócił brat i ojciec go z takimi honorami przyjął. I młodszy syn się rozgniewał do tego stopnia, że nie chciał wejść. Pomyślmy, i znów ojciec, i znów mądry ojciec, i znów kochający ojciec, i znów niezwykły ojciec, bo dowiadujemy się z tej przypowieści, że wtedy ojciec wyszedł do niego. Pomyślmy, to teraz ten posłuszny syn jest rozgniewany, stoi przed progiem, z rękami tak, powiedział: co tu się dzieje, tego nie rozumiem. I ojciec wychodzi do niego i dowiadujemy się, że go prosi. Znów tylko możemy naprawdę pochylić czoła przed obrazem tutaj ojca. Ojciec wychodzi i go prosi. Na to syn robi wyrzuty ojcu. Ma do niego pretensje. Jak mogłeś? Jak mogłeś go tak przyjąć, tego nędznika, który roztrwonił twój majątek, który prawie co zniszczył dobytek naszej rodziny. Jak ty go mogłeś tak przyjąć? I zarzut: ty nigdy, ojcze, mi nie dałeś. Ja chciałem się nieraz z kolegami mieć jakąś przyjemność, ty mi nigdy nie dałeś. Ojciec mówi: synu, mylisz się. Wszystko moje jest twoje. Wszystko moje jest twoje. To wszystko jest twoje. I na końcu ojciec temu rozgniewanemu synowi wyjaśnia, mówi: należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I wiecie, jest pewien dramat w tej historii. Wiecie, jaki dramat? Dlatego, że nie wiemy, jak się skończyła sprawa ze starszym synem. Ona się kończy w taki dość dziwny sposób. Kończy się rozmową, dialogiem na zewnątrz domu. Ojciec wychodzi do syna starszego, rozmawiają i nie wiemy, czy ten syn wszedł do domu, czy nie wszedł do domu. Jest the end, koniec. Nie ma. Od tego zależy wiele. Czy wszedł do domu, czy nie wszedł. Czy usłuchał rady ojca i prośby ojca, czy nie usłuchał. No i co teraz możemy powiedzieć o tym starszym synu? Co on nam symbolizuje? Jaki obraz przedstawia? Na początku, jak powiedziałem, wygląda na pracowitego, poukładanego, odpowiedzialnego, posłusznego, ale w sytuacji, kiedy młodszy syn wraca, on jest zagniewany, jest zbuntowany, jest nieprzyjemny. Wychodzi coś z jego serca, co jest złą postawą. Oto obraz człowieka, który jest sprawiedliwy, ale we własnych oczach. Oto obraz człowieka, który służy ojcu, ale nie jest przemieniony na obraz ojca. Nie jest przemieniony. Można powiedzieć, on jest przy ojcu, ale jest tak różny od ojca. Nie da się znaleźć nawet wspólnych cech pomiędzy ojcem a tym synem. On kompletnie nie rozumie tej sytuacji. Zachowuje się w taki sposób kompletnie nieadekwatny do tego, jak reaguje ojciec. Ja w synu starszym nie widzę owocu Ducha Świętego. Nie widzę tego, co widzę u ojca. Wręcz widzę osąd. Widzę krytycyzm. Widzę takie twarde serce. Widzę gniew. Nie ma tego, co jest u ojca. Drodzy, a teraz takie pytanie. Ta przypowieść jest w Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza. Czy istnieje w ogóle w Piśmie Świętym jakaś zbieżna historia z tą historią o synu marnotrawnym? Czy istnieje jakaś historia, którą moglibyśmy w jakiś sposób przyłożyć, powiedzieć, istnieją pewne podobieństwa w tej historii do tego, co tutaj znajdujemy w przypowieści o synu marnotrawnym? Gdy o tym myślałem, to do głowy przyszła mi historia ze Starego Testamentu, historia proroka Jonasza. Spróbujmy sobie teraz to przypomnieć, proroka Jonasza. Dowiadujemy się, w tej historii z prorokiem Jonaszem występuje Bóg, tak? Występuje grzeszna Niniwa, czyli ktoś podobny może do syna marnotrawnego, i występuje prorok Jonasz. Występuje prorok Jonasz. I dowiadujemy się, że po pewnych perturbacjach w końcu prorok Jonasz udaje się do Niniwy. Mimo tego, że bardzo nie chciał, ale się udaje. Wykonuje tam swoją misję. I w trzecim rozdziale od 5 wersetu widzimy, że obywatele Niniwy się nawracają. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienicę zarówno ludzi, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swego gniewu i nie zginiemy. Czyli jest coś podobnego do młodszego syna. Ci obywatele Niniwy co robią? Przeżywają nawrócenie. Oni zmieniają swoje życie. Oni postanawiają wrócić na dobrą drogę. I dowiadujemy się, a gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nad nieszczęściem, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. No i teraz co się dzieje z Jonaszem? Oto Niniwa nawraca się, oto Niniwa pokutuje. Bóg mówi, nie ukaże ich, nie zniszczę ich, przyjmuję ich, widzę ich przemianę. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Czy widzicie podobieństwo u Jonasza do starszego syna? Dokładnie podobna sytuacja. I modlił się do Pana mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy raz uciekłem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Kiedy patrzę na Boga z Księgi Jonasza, to przypomina mi ojca z przypowieści o synu marnotrawnym. Jeżeli komuś się wydaje, czy do tej pory myślał, że Bóg Starego Testamentu to jest taki troszeczkę bardziej surowy Bóg, albo przynajmniej ten aspekt jego natury jest tam bardziej objawiony, a Bóg Nowego Testamentu to jest Bóg taki właśnie jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, to chcę ci powiedzieć, że to jest absolutna nieprawda. To jest absolutnie w 100% całkowicie ten sam, jeden, jedyny Bóg. I ten Bóg z przypowieści o synu marnotrawnym ma dokładnie te same cechy charakteru. Jest taki sam jak ten Bóg z Księgi Jonasza. To jest ten sam Bóg. Jest o nim powiedziane tutaj, że Jonasz mówi, ja wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełen łaski i żal Ci nieszczęścia. To jest dokładnie to samo, co przeżywa, co ma ojciec w swoim sercu. Żal mu nieszczęścia. Wiecie, prorok Ezechiel nawet mówi o Bogu w ten sposób, że Bóg wcale nie miał upodobania w śmierci bezbożnika. Pan mówi, nie mam upodobania w śmierci bezbożnika, ale mam upodobanie w tym, aby się nawrócił i żył. Dwukrotnie mówi Ezechiel o tym. Pan Bóg nie ma upodobania w tym, by kogoś ukarać. Jeśli czytamy, że zniszczył Sodomę i Gomorę, to dlatego, że wyczerpał wszystkie możliwości, aby ci ludzie się nawrócili. Wszystkie możliwości już zostały wyczerpane. Tak samo tutaj, jeśli Bóg miał chociaż cień nadziei, aby ocalić mieszkańców Niniwy, to zrobił wszystko, żeby ich ocalić, bo mu żal karania, bo on nie ma upodobania w śmierci, bo on nie ma upodobania w tym, by ktokolwiek zginął. A więc Niniwijczycy doświadczyli łaskawości Boga. Doświadczyli miłosierdzia Boga. Doświadczyli cierpliwości Boga. Doświadczyli tego wszystkiego, kim Bóg jest. I dzięki temu ocaleli. Bo Bóg objawił nad nimi swoją łaskę i swoje miłosierdzie. A Jonasz, jak starszy brat, jest zagniewany. Mówi, to miałem na myśli, na pewno im, Boże, przebaczysz. A ja nie chcę, żebyś Ty im przebaczył. Ja chcę, żebyś Ty ich zniszczył. To będę miał frajdę. A jak im przebaczysz, to będę się co? Jestem zagniewany. Zobaczcie, już nie będę czytał dalej tej historii, ale Bóg bardzo cierpliwie i tak łagodnie rozmawia z Jonaszem. Jestem zdziwiony, jak ojciec rozmawia łagodnie ze swoim starszym synem, jak rozmawia łagodnie. Tak samo w tej historii Bóg tak bardzo łagodnie rozmawia z Jonaszem. Wcale go tam nie potrząsnął nim, tylko mówi, Jonaszu, czy naprawdę właściwie jest tak się gniewać? To ja ci dam tam krzew, niech ci wyrośnie, żeby ci tam głowę chronił. No ale później ten krzew usłyszał. I Bóg tak bardzo łagodnie z nim rozmawiał i tak go mu wyjaśniał, to wyjaśniał mu to wszystko. Drodzy, wracając do obrazu starszego brata i Jonasza z tej księgi Jonasza, zastanawiam się, to obraz kogoś, kto służy Bogu. Zgadzacie się ze mną? Starszy brat, Jonasz, to ktoś, kto służy Bogu. To jest ktoś, kto jest odpowiedzialny. To jest ktoś, kto stara się być posłuszny w jakimś tam obszarze. Ale to ktoś, kto nie jest przemieniony. Nie jest przemieniony. Czegoś brakuje. Pismo Święte nam mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, tak? Z tymi, którzy są według Jego woli powołani. A tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, to jest następny werset, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A więc, drodzy, głównym celem naszego powołania jest to, abyśmy się stali podobni do tego, który nas powołuje. Głównym celem pracy Ojca w nas jest to, żebyśmy się stali uczestnikami boskiej natury, zostali przemienieni. A ten starszy syn ale tak bardzo nieprzemieniony, tak bardzo nieznający Ojca, tak bardzo nierozumiejący Ojca, tak bardzo nieznający Jego serca i Jego wnętrza. I gdybym miał ten stan tego sługi jeszcze zdiagnozować jakimś fragmentem Pisma Świętego, to do głowy przychodzi mi tylko jeden fragment z Księgi Objawienia. Jest to list do zboru w Efezie. I Bóg, Chrystus do tego zboru mówi tak, znam uczynki Twoje, jest ich, tych uczynków. Wiem, że pracujesz dla mnie. Znam Twój trud, poświęcasz się. Znam Twoją wytrwałość, jesteś odpowiedzialny. To wszystko jest. Cierpiałeś nawet dla imienia mego, napracowałeś się, nie ustałeś. Ale jednej rzeczy ci brak. Lecz. Utraciłeś miłość. Utraciłeś miłość. Pierwszą miłość, jak ją nazwiemy, zdiagnozujemy, a jak utraciłeś miłość, to zatraciłeś to, kim ja jestem. Bo Bóg jest miłością. Pracujesz dla mnie, służysz mi, poświęcasz się, jesteś wytrwały, odpowiedzialny. Ale twoje serce nie zna mnie, tak jak powinno znać. Nie nosisz tego w sercu, co noszę ja. Nie jesteś cierpliwy, nie jesteś miłosierny, nie jesteś łaskawy, jesteś zasadniczy, surowy, twardy. Brakuje. Pierwszej i tego, co jest istotą, brakuje miłości. Wiecie, ta przypowieść kończy się tym, że nie wiemy, jak się zachował starszy syn. Nie wiemy. Nie wiemy, czy nastąpiła zmiana w jego życiu, czy nie. Wiemy, scena kończy się na dworze, przed domem, rozmowa ojca z synem. Złamał się, czy się nie złamał? Możecie o tym pomyśleć. Wszedł, czy nie wszedł? Uniżył się, czy nie? Czy postawił na swoim? Powiedział, nie masz, ojcze, racji. Źle się zachowałeś. Czy powiedział w końcu, nie mam ja racji, ojcze. Wejdę i uściskam mego brata. Przytulę się do mego brata. Że w końcu po latach wrócił. Wezwanie dla młodszych synów. Jeżeli dzisiaj cokolwiek łączy cię z młodszym synem, to zawróć z tej drogi, zanim osiągniesz dno. Grzech nigdy nie pozostaje w miejscu. Grzech zawsze jest rozwojowy. I zaczyna się od drobnych rzeczy i kończy się po latach bardzo w złym miejscu. Jeśli jesteś podobny do młodszego syna, zawróć dzisiaj, bo ojciec jest ten sam. I taki sam. Lepszego nie ma. To jest Bóg Ojciec, który czeka na ciebie. A jeśli czujesz się podobny, no nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć, no któż z nas by się czuł podobny do starszego? Nie ma tego trzeciego, wiecie. Ten trzeci byłby na pewno optymalny. Gdyby był ten trzeci w tej przypowieści. On by był i w domu, i by był pracowity, i byłby posłuszny. Jeszcze jakby młodszy brat przyszedł, to by razem z tatą na niego czekali. No nie ma tego. Tego syna tutaj nie ma. Są tylko dwaj. I ten drugi, starszy, potrzebuje głębokiej przemiany. Bo nie wiadomo, czy wejdzie na ucztę. Potrzebuje dotknięcia Bożego. Potrzebuje zmiany serca. Nie, poczucie odpowiedzialności, jest odpowiedzialny, jest posłuszny. Tak z siebie jest posłuszny. Ale potrzebuje zmiany serca. Potrzebuje dotknięcia Bożego. I do tego wzywam. I o to będziemy się modlić. Jeśli czujesz dzisiaj, że potrzebujesz dotknięcia Bożego, to jest ta modlitwa, to jest ten czas, to jest ta chwila. Zapraszam, byśmy powstali.